Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Piątego stycznia na magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. Dzisiejsze tematy. Obchodzony we Włoszech Dzień Życia, o którym mówił w południe Benedykt XVI. Papieska wizyta w watykańskiej parafii świętej Anny. 75-lecie konsekracji polonijnego kościoła na Devonia Road w Londynie oraz kolejny odcinek cyklu Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot, dziś poświęcony filmowi Lawrence z Arabii. Zapraszamy.
Dzisiaj w Italii obchodzony jest dzień poświęcony wartości ludzkiego życia Marii, Matki Żyjących. Polecamy w modlitwie problemy rodzin, nienarodzone, dzieci, ubogich, chorych, ofiary przemocy. W obliczu zagrożeń ludzkiego losu głośmy światu Ewangelię życia.
Apel o obronę życia Benedykt XVI skierował podczas południowego spotkania z wiernymi na Anioł Pański. Na plac świętego Piotra licznie przybyli wierni zaangażowani w ruch na rzecz życia. Papież nawiązał do encykliki Jana Pawła II Evangelium Vitae sprzed 11 lat. Umieszczając moralne aspekty w szerokim kontekście duchowym i kulturowym, stwierdza ona, że życie ludzkie stanowi pierwszorzędną wartość, którą trzeba uznać, a którą Ewangelia nakazuje szanować.
Benedykt XVI podkreślił także znaczenie posługi miłości na rzecz podtrzymania i promocji ludzkiego życia. W tym względzie jeszcze przed podjęciem konkretnych działań fundamentalną sprawą jest propagowanie właściwego stosunku względem drugiego człowieka.
Istotnie, kultura życia opiera się na wrażliwości na innych, bez żadnych wyjątków czy dyskryminacji. Każde ludzkie życie jako takie zasługuje na stałą obronę i domaga się stałej promocji. Dobrze wiemy, że ta prawda często wystawiona jest na niebezpieczeństwo sprzeciwu ze strony szerzącego się hedonizmu w tak zwanych społeczeństwach dobrobytu. Życie zyskuje sobie tam pochwałę do czasu, gdy sprawia przyjemność. Natomiast pogardza się nim, gdy dotyka je choroba czy niesprawność. Poczynając natomiast od głębokiej miłości do każdej osoby, możliwym staje się uruchomienie skutecznych form służby na rzecz życia, tego rodzącego się, jak i tego spychanego na margines i naznaczonego cierpieniem, zwłaszcza w jego stanie terminalnym.
Dzień życia obchodzony jest we Włoszech już po raz 28. Stanowi duszpasterską odpowiedź na legalizację aborcji w tym kraju.
O prymacie Boga mówił Benedykt XVI, odwiedzając watykańską parafię świętej Anny. W improwizowanej głębokiej homilii przypomniał, że w państwach, które Boga odrzuciły, zniszczeniu uległa nie tylko gospodarka, okaleczono przede wszystkim dusze ludzkie. To podstawowe zniszczenie ma charakter moralny, uderza w godność człowieka. Odnowa może nadejść jedynie poprzez powrót do Boga, ponowne uznanie jego centralnego miejsca, powiedział papież.
W tych dniach jeden z biskupów kongijskich przybyłych z wizytą ad limina mówił mi: Europejczycy hojnie pomagają nam w rozwoju, ale są powściągliwi w pomocy duszpasterskiej. Wydaje się, jakby duszpasterstwo uważali za niepotrzebne. Ważny jest tylko rozwój techniczny, materialny. Tymczasem, jak mówił, jest na odwrót. Gdzie nie ma Słowa Bożego, rozwój nie daje pozytywnych rezultatów. Jedynie gdy wcześniej głoszone jest Słowo Boże, kiedy człowiek jedna się z Bogiem, to wówczas i sprawy materialne mogą się dobrze układać.
Również podczas odwiedzin jedynej watykańskiej parafii Benedykt XVI podjął temat obrony życia. Obowiązek ten płynie z prymatu Boga, który stworzył życie. Stąd człowiek nigdy nie jest panem życia, ale raczej jego strażnikiem i zarządcą, powiedział papież.
O duszpasterstwie w parafii świętej Anny mówi jej proboszcz, ojciec Joel Schiavella, augustianin.
Można powiedzieć, że jest to nietypowa parafia. Znajduje się na terenie Watykanu, jednak przychodzą tu przede wszystkim ludzie mieszkający poza Watykanem. Są wśród nich pracownicy Stolicy Apostolskiej, emeryci czy też przypadkowi ludzie. 90% działających na terenie parafii stowarzyszeń jest kierowanych przez ludzi z zewnątrz. Należą do nich głównie osoby niemieszkające na terenie parafii. Mamy około 40 dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii, do bierzmowania. Wizyta Benedykta XVI jest wielkim, wzruszającym wydarzeniem, także dlatego, że kontynuuje on tradycję swoich poprzedników. Paweł VI odprawił tu jubileuszową Eucharystię z okazji 50-lecia święceń kapłańskich. Przybył tu w 1970 roku i rano odprawił prywatną mszę świętą. Następnie w grudniu 1978 roku odwiedził nas Jan Paweł II. Zanim więc rozpoczął nawiedzanie innych parafii Rzymu, przybył do swojej parafii, bo to jest parafia Państwa Watykańskiego. Stąd też obecna wizyta Benedykta XVI jest dla nas radością, ale zarazem wezwaniem, by dobrze pełnić naszą posługę. Kościół świętej Anny jest w pewnym sensie sanktuarium. Kobiety oczekujące potomstwa przychodzą tu, by wypraszać szczęśliwy poród i łaski dla swych dzieci. Przybywają z całego Rzymu. Jest to wielowiekowa tradycja. Przychodzi też wielu okolicznych kloszardów. Sprawnie działa tu Caritas, więc z zasady nikt nie odchodzi z pustymi rękami.
W Londynie uczczono 75. rocznicę konsekracji najstarszego kościoła polskiego na Wyspach Brytyjskich, świątyni Matki Bożej Częstochowskiej przy ulicy Dewonia. Mszę jubileuszową sprawował po południu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Józef Michalik. O duszpasterstwie prowadzonym przy Dewonia Road mówi sekretarz Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, ksiądz Krzysztof Kawczyński, z którym rozmawiał ksiądz Józef Polak.
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej w tej chwili bardzo dużo Polaków przyjechało tutaj, między innymi są w naszej parafii. Duszpasterstwo powoli zaczyna się zmieniać, to znaczy emigracja niepodległościowa, która do tej pory była i jest nadal taką silną grupą, w tej chwili nie tyle schodzi na drugi plan, co po prostu jest jakby troszeczkę wypierana przez tych młodych, których można porównać, że przyjechało tyle samo, co właśnie po II wojnie światowej, tej niepodległościowej emigracji. A więc duszpasterstwo jest coraz bardziej takie przypominające duszpasterstwo polskie, ponieważ mamy bardzo dużo młodych Polaków, którzy są jakby takiej formacji ojca Blachnickiego, formacja oazowa. W związku z tym życie duchowe prowadzą bardzo regularnie się spowiadają, uczestniczą we mszy świętej. W zasadzie nasz kościół w tej chwili, który jeszcze 2 lata temu reprezentował tę starszą emigrację, w tej chwili jest kościołem przypominającym kościół akademicki. Mamy 2 zespoły muzyczne, w tej chwili odwiedzamy po kolędzie parafian, w większości też również młode pokolenia, młode małżeństwa, studentów, którzy tutaj przyjechali. Mamy adorację Najświętszego Sakramentu, młodzież w czwartek po pracy, bo często pracują do późnej godziny wieczornych, po mszy świętej wieczornej gromadzą się, jest to zresztą ich inicjatywa, przychodzą, modlą się, adoracje, rozważania, śpiew, modlitwa, komunia święta, spowiedź. Poza tym też młodzież z całej Anglii gromadzi się raz w miesiącu poza Londynem, wyjeżdża do Harlow i tam również mają całonocne czuwanie. Wtedy jest około 300-400 młodych ludzi, którzy modlą się, spowiedzi są często do późnych godzin wieczornych. To wszystko jest zakończone mszą świętą i wtedy się rozjeżdżają. Środowisko, jakie tutaj przyjeżdża, to są przede wszystkim ludzie w wieku od 18 do 30 lat. Niektórym się tak udało, że na przykład pracują w wielkich korporacjach, w wielkich firmach. Przychodzą tutaj, też dzielą się swoimi możliwościami, może chętnie też są w stanie pomóc innym Polakom, ale zawsze warunek jest taki, że trzeba znać dosyć dobrze język angielski, żeby tutaj jakąś dobrą pracę też mieć. Ale też ci, którzy przyjechali, nie znają języka, są wykształceni, pracują w takich różnych zawodach. Czy Kościół jest tutaj w stanie w jakiś sposób łączyć? Jak najbardziej. I myślę, że robimy to choćby poprzez różnego rodzaju spotkania, choćby poprzez opłatek parafialny, który gromadzi zarówno pokolenie starszych, jak i młodszych, tak samo w naszych zarządach tutaj parafialnych, w Radzie Administracyjnej, w Radzie Duszpasterskiej, zasiadają zarówno ludzie ze starszego pokolenia, tej niepodległościowej emigracji, jak i również ci, powoduje, że Kościół jest takim domem wspólnym dla wszystkich Polaków.
Mówił sekretarz Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, ksiądz Krzysztof Kawczyński.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
W 1963 roku, 5 lat po światowym sukcesie Mostu na rzece Kwai, angielski reżyser David Lean ponownie zostaje oscarowym triumfatorem, a jego najnowszy film otrzymuje aż 7 statuetek. Tym razem serca członków Akademii i szerokiej publiczności podbija widowiskowy, zrealizowany z wielkim rozmachem, Lawrence z Arabii. Jego akcja rozgrywa się podczas I wojny światowej w egzotycznych krajobrazach Bliskiego Wschodu. Za kanwę scenariusza posłużyły twórcom filmu wspomnienia Thomasa Edwarda Lawrence'a, którego postać spowija aura legendy.
Był poetą, archeologiem i orientalistą. W zawierusze wojennej, tak jak go zrazu poznajemy w Kairze, zdaje się kimś nie na miejscu. Młody, niezdyscyplinowany i przemądrzały porucznik erudyta to dla przełożonych wieczne utrapienie. Dlatego chcąc się go pozbyć, powierzają mu misję. W sam raz odpowiednią dla takiego jak on, oryginała.
Lawrence ma dotrzeć do koczujących na pustyni Beduinów, aby wybadać panujące wśród nich nastroje oraz przejrzeć zamiary ich księcia Faisala, który od lat prowadzi wojnę ze wciąż jeszcze potężnym Imperium Otomańskim. Porażki w starciach ze znacznie lepiej uzbrojonymi Turkami popychają nieuchronnie księcia w ramiona Brytyjczyków, którzy ofiarują mu swoje wsparcie w walce przeciw wspólnemu wrogowi. Faisal jednakże obawia się, że przyjęcie od nich pomocy okaże się równoznaczne z pełnym podporządkowaniem kolonialnej potędze, a co za tym idzie, będzie nową formą niewoli. Z nierozstrzygalnego dylematu Turcy albo Brytyjczycy może wybawić go tylko cud. I taki właśnie cud zamierza sprawić Lawrence, przedstawiając plan zdobycia wielkiej tureckiej twierdzy Akaba jedynie przy użyciu własnych sił Beduinów. Aby tego dokonać, należy przejść, co wydaje się niemożliwością, przez groźną pustynię Nefut i zaskoczyć miasto od jego nieufortyfikowanej strony.
To niemożliwe. Pozwólcie mi spróbować. Tobie? Kompas ci nie wystarczy, Angliku. Bóg nie mógł stworzyć potworniejszego miejsca. W takim razie musimy polegać tylko na sobie. Dostanę 50 ludzi. 50? Przeciwko Akabie? Po drodze dołączą do nas inni. Podobno można spotkać tam Huwajtatów. To łotry. Każdy może ich kupić. Są waleczni, to prawda. Ale Turcy mają w Akabie działa. Wycelowane w morze. Nie można ich odwrócić. Od strony lądu nic ich nie chroni. Nie bez powodu. Do Akaby nie sposób dotrzeć od pustyni. Turcy też tak myślą.
Dla Beduinów plan Lawrence'a, po ludzku tak bardzo niedorzeczny, graniczy z bluźnierczym wyzwaniem rzuconym Bogu i jego opatrzności. Jednak śmiałość Anglika, a także jego pewność siebie, budzi w nich podziw, a wraz z podziwem dla jego siły ducha rodzi się nadzieja. Długa droga, w jaką wyrusza Lawrence z szejkiem Alim i jego zaledwie 50-osobowym oddziałem, to nie tylko czas walki z przyrodą, która skąpi wody, lejąc w zamian śmiertelny żar z nieba. To także, a może przede wszystkim, czas ostrożnych rozmów i przełamywania wzajemnej nieufności i podejrzliwości.
Przeszliśmy?
Nie.
Jeszcze nie, ale wyszliśmy z pieca. Dzięki Bogu za to. Słusznie. Nawet nie wiesz, jak bardzo go kusiłeś. Wiem. Ale udało nam się. Bóg tak chciał. Kiedy dotrzemy do oazy? Jak Bóg da? Do południa. Więc udało się. Dziękuj Panu.
Ciągnąca się bez końca wędrówka przez pustynię wypełniona zostaje przez reżysera szeregiem ważnych epizodów. Każdy z nich dowodzi Beduinom, że Anglik traktuje ich lepiej niż inni przedstawiciele cywilizowanego świata. Nie tylko zrzuca europejskie ubranie, by się do nich upodobnić, lecz w całej jego postawie nie odnajdują nic z owego poczucia wyższości, tak charakterystycznego dla znanych im żołnierzy i oficerów obcych armii. Zamiast irytującej protekcjonalności, odnajdują w nim prawdziwie ojcowski stosunek do siebie.
Szczególnie znamienny w tym względzie okazuje się przypadek niejakiego Gassima, który gubi się podczas wyczerpującego nocnego marszu. Lawrence, wbrew wszystkim, z narażeniem własnego życia i losów całej wyprawy, sam jeden zawraca, aby ratować nieszczęśnika przed straszliwą śmiercią w rozgrzanych piaskach pustyni. Później zaś wszyscy stają się świadkami jego prawdziwego dramatu, bo dla ratowania spokoju pośród Beduinów musi na tym samym Gassimie wykonać wyrok śmierci, co stanowi dla młodego oficera sztabowego prawdziwy wstrząs.
Panie Lawrence, co mu jest? Zabił tego, któremu uratował życie na pustyni. Więc tak mu było pisane. Trzeba go było zostawić. To egzekucja. To nie hańba. Poza tym tak było trzeba. Ocaliłeś życie i odebrałeś je. Wciąż piszesz własny los.
Odwaga Lawrence'a oraz jego troska o każdego z osobna, chociaż podszyta niewątpliwie chęcią odniesienia spektakularnego sukcesu, powoli zjednuje mu serca wszystkich Beduinów. Jako zdobywca Akaby, a następnie, tym razem już na wyraźne polecenie swoich zwierzchników, jako przywódca arabskich wojsk partyzanckich, staje się dla swoich podwładnych opatrznościowym mężem Bożym, albo nawet, być może, jakimś prorokiem. Przebiegły i charyzmatyczny Anglik godzi nieustannie zwaśnione i walczące ze sobą od pokoleń plemiona, przekonując, że tylko w ten sposób mogą zdobyć realną siłę, zdolną uniezależnić ich zarówno od Brytyjczyków, jak i Turków. Ostatecznie musi jednak ustąpić przed wielką polityką.
Dostał pan awans. Za co? Niech pan przyjmie ten zaszczyt. Tego wymaga uprzejmość. Ten stopień uprawnia pana do oddzielnej kajuty na statku do Anglii. W takim razie dziękuję. A więc powodzenia. Nie ma tu już zadań dla wojownika. Przystępujemy do targów, a to zajęcie dla starców. Młodzi wojują, bo na polu bitwy ceni się zaletę młodości, odwagę i wiarę w przyszłość. Starcy układają się o pokój. Wady pokoju to wady wieku podeszłego, nieufność i ostrożność. Tak już musi być.
Film Davida Lina jest wielkim kinowym widowiskiem. Niestety jego pastelowość sprawia, że nie czuć przemawiającej z niego historii. Zbyt wiele tu uproszczeń i przemilczeń, by można go było uznać za rzetelny obraz historyczny. Słusznie zauważył pewien z krytyków, że powstała nie biografia charyzmatycznej i fascynującej postaci, lecz kolejna wersja jej legendy. A Thomas Edward Lawrence wciąż czeka na twórcę, który zechciałby opowiedzieć o nim i o jego czasach.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.